Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maryja Zawsze Dziewica. Pozdrawiam wszystkich Państwa przed telewizorami. Zapraszam na rozmowy niedokończone, których tematem jest bezpieczeństwo na kolei. Raport o katastrofie pod Szczekocinami. Analiza. I bardzo serdecznie chcę powitać się w naszym studio telewizji Trwam panów, pana Leszka Miętka, który jest maszynistą kolejowym, a także przewodniczącym Konfederacji Kolejowych Związków Zawodowych.
Szczęść Boże, pozdrawiam wszystkich.
Oraz pan Jan Przywoźny, zastępca naczelnika oraz wiceprzewodniczący Związków Zawodowych Pracowników PKP.
Szczęść Boże, pozdrawiam.
Teraz na pamięć wracają nam tamte chwile, tamte wydarzenia z 3 marca roku 2012, czyli minął już rok, nawet ponad rok, odkąd właśnie ta katastrofa pod Szczekocinami, ta wielka katastrofa kolejowa miała miejsce. Ta wielka tragedia też i tych, którzy tam podróżowali, też tych rodzin, ale też i tych, którzy pracowali, tych, którzy pracują, czyli kolejarzy ogólnie mówiąc. Jest to w pewien sposób jakaś taka tragedia i na pewno wywarło to jakieś wielką taką wyrwę, ranę gdzieś tam w sercach tych wszystkich ludzi. Poważna sprawa. No i w rok czasu, prawie rok czasu po tej katastrofie ukazał się raport o tej katastrofie pod Szczekocinami. Czy mogliby panowie nam przedstawić, no właśnie, kto wydał ten raport, co w nim możemy znaleźć, a czego nie znajdujemy?
Rzeczywiście w ubiegłą niedzielę obchodziliśmy smutną pierwszą rocznicę katastrofy pod Szczekocinami. Zginęło tam 16 osób, wielu było rannych. Zginęło również 6 kolejarzy. Żegnałem ich osobiście. Nad trumnami dałem słowo, że w sprawach bezpieczeństwa na kolei z mojej strony, ze strony związku, którym kieruję, nie będzie kompromisów. Od tego czasu wiele się wydarzyło i demonstracje, posiedzenia Komisji Bezpieczeństwa, w których próbowaliśmy ten zły stan rzeczy zmienić. Między innymi również była powiadomiona Europejska Agencja Kolejowa, żeby ta zechciała przeprowadzić audyt bezpieczeństwa w Polsce, bo w naszym przekonaniu niestety za bardzo głębokimi procesami liberalizacji rynku nie poszły zmiany procedur i standardów bezpieczeństwa, które przystawałyby do bardzo rozdrobnionego rynku kolejowego, do wielu przewoźników, wielu uczestników związanych z bezpieczeństwem ruchu kolejowego. I rzeczywiście praktycznie w rok po katastrofie ukazał się wydany przez Państwową Komisję Badania Wypadków Kolejowych raport po katastrofie pod Szczekocinami. On jest dostępny w internecie, także jeśli ktoś chciałby zapoznać się ze szczegółami, to może do niego zajrzeć. Ten raport po części demaskuje, jaka jest sytuacja związana z bezpieczeństwem kolejowym. Niestety również jak gdyby nie dotyka istoty rzeczy, czyli praprzyczyn katastrofy pod Szczekocinami, ale również innych zdarzeń, które od tych Szczekocin również na polskich torach się wydarzyły. Ja myślę, że oprócz tych ofiar, które zginęły, oprócz rannych, którzy do dzisiaj jeszcze borykają się niektórzy z problemami wynikającymi z tej katastrofy, ofiarami tej tragedii są również dyżurni ruchu, których w zasadzie w pełni obwinia się o to, że doszło do katastrofy. A przecież to tak nie jest do końca, bo najłatwiej jest oskarżyć osobę, najłatwiej jest oskarżyć dyżurnego ruchu czy nieżyjących maszynistów, nie dotykając tak naprawdę do końca problemu, dlaczego się tak stało. Dlaczego do dzisiaj praktycznie prowokuje się popełnianie błędów? Dlaczego do dzisiaj wielu, którzy decydują o kwestiach bezpieczeństwa ruchu, chowa się jak gdyby za grubymi księgami rozmaitych procedur, uważając, że jest wszystko w porządku. Ja uważam, że pierwszym krokiem do tego, ażeby ktoś wyzdrowiał, jest zdanie sobie sprawy, że jest się chorym. Ja sobie uświadamiam, że jestem chory, idę do lekarza i to jest pierwszy krok do mojego wyzdrowienia. Tak samo jest w bezpieczeństwie ruchu kolejowego. Jeżeli będziemy cały czas sobie udowadniali, że procedury mamy w porządku, że wszystko jest opisane znakomicie, że w zasadzie wszystko powinno działać, a nie przyznamy się do tego, że są nadużywane sygnały zastępcze powszechnie na kolei, to taki sygnał, który pozwala na wyjazd pociągu albo wjazd pociągu na stację z pominięciem wszelkich zabezpieczeń, tylko i wyłącznie na odpowiedzialność dyżurnego ruchu. Jeżeli my nie odpowiemy sobie, dlaczego sygnalizacja jest tak niestabilna, że wystarczy, że maszynista zwiększy natężenie prądu na lokomotywie, przekręci szybciej nastawnik jazdy, semafory z wolnej drogi robią się na czerwono i to już tak spowszechniało, że tak jak mieliśmy przykład przy Szczekocinach, że semafor, który był podany dla pociągu jadącego w kierunku Warszawy na sygnał wolna droga, on się zmienił na kolor czerwony z uwagi na to, że z drugiej strony został zajęty szlak przez pociąg wyprawiony na tor lewy i to nie wzbudziło jakiegoś alarmu u pracowników, bo to jest już tak powszechne, że niestety do tego dochodzi. To tak trzeba sobie odpowiedzieć. Dlaczego rozjazdy, które były tam zainstalowane, traciły kontrolę położenia? Dlaczego dyżurni ruchu, którzy nie mieli konkretnej akredytacji, nie byli przygotowani do pracy na tym danym posterunku ruchu, byli tam zatrudniani? Tych dlaczego jest wiele. Nie można się chować tylko za procedurami i nie można całej winy zwalać wyłącznie na tych, którzy są wykonawcami, bo oni bardzo często pracują pod bardzo dużym takim naciskiem stresu, punktualnego przeprowadzenia pociągu, rozliczania przez przełożonych, którzy wymagają od nich konkretnych wyników i do tego dochodzi do katastrof. Proszę zwrócić uwagę, że w ostatnich latach najczęściej dochodzi do bardzo poważnych zdarzeń na kolei w miejscach, gdzie następuje zakłócenie w normalnym kursowaniu pociągów, czyli na liniach, gdzie są zamknięte częściowo niektóre tory w wyniku modernizacji, napraw i tam jak gdyby prowokuje się popełnienie błędów z uwagi na to, że zarówno dyżurny ruchu ma codziennie inną sytuację ruchową. Rozkład jazdy, który dla kolejarzy jest jak gdyby taką Biblią, którą musi znać dobrze parametry linii kolejowej, musi wiedzieć, jakie są prędkości, musi wiedzieć, gdzie się ma zatrzymać. Do tego ciągle zmieniające się ograniczenia prędkości, codziennie inna sytuacja ruchowa powoduje to, że dyżurny ruchu jeszcze przy nakładaniu na niego dodatkowych obowiązków już sam nie wie, co ma najpierw zrobić, a z drugiej strony presja, no bo za wszystko się w tej chwili płaci, bo wszędzie jest rynek, bo są przewoźnicy, którzy płacą polskim liniom kolejowym, więc trzeba to przeprowadzić punktualnie. I to jest obszar, w którym można popełnić błędy. Tak samo maszynista. Praktycznie codziennie zmieniany rozkład jazdy. Nie ma wzmocnionej drużyny trakcyjnej, tak jak nie ma wzmocnionych posterunków ruchu, o drugiego dyżurnego ruchu, a tutaj o pomocnika, żeby pomógł maszyniście prześledzić nowy rozkład jazdy, żeby pomógł maszyniście na tych odcinkach prześledzić rozkazy pisemne o, gdzie są te ograniczenia prędkości. Nieraz maszynista dostaje kilkanaście kartek z Warszawy do Gdyni i gdzieś tam na 8., 9. kartce jest wpisane kilometry i ograniczenie na przykład z prędkości 120 km na godzinę do 20 na godzinę. Proszę sobie wyobrazić noc, malutką lampkę pulpitu, rozkładu jazdy, trzeba obserwować szlak, po którym się jedzie, trzeba przeczytać ten rozkaz pisemny o, zapoznać się z rozkładem jazdy, czy tam aby nie ma jakichś zmian w parametrach tej linii i wtedy również koparka mogła przewrócić początek ograniczenia prędkości. Wtedy wjeżdża się na taki odcinek z prędkością 120 km na godzinę i również chowając się za tymi wszystkimi procedurami, po takiej katastrofie, gdzie ten pociąg z pełną prędkością wjedzie na ograniczenie, wykolei się, będą ofiary i wtedy ci, którzy decydują, powiedzą, no przecież my to mamy, przecież maszynista dostał rozkaz pisemny, on mógł przeczytać, że w tym miejscu ma zwolnić tą prędkość i tak dalej, i tak dalej. Tak się nie da. Należy dostosować procedury, należy zrobić przede wszystkim audyt bezpieczeństwa na liniach modernizowanych. Tam przez okres przejściowy muszą być wzmocnione posterunki dyżurnych ruchu, muszą być wzmocnione obsady na lokomotywach po to, ażeby zwiększyć to bezpieczeństwo, ażeby przeciwdziałać tym ekstremalnym sytuacjom na liniach właśnie, których są modernizowane, a taką sytuację mieliśmy pod Szczekocinami. Tam rzeczywiście wynika z tego raportu, błędy popełnili dyżurni ruchu, być może do końca procedur nie dotrzymali maszyniści, którzy nie żyją, ale to wszystko zostało sprowokowane. I jeżeli my nie rozstrzygniemy i nie naprawimy praprzyczyn tej katastrofy, czyli odpowiedniego podejścia zwierzchników do tego, żeby w należyty sposób można było przestrzegać te procedury, tak długo nie naprawimy tych kwestii bezpieczeństwa.
A o ile pamiętam, rok temu, tuż po tej katastrofie, rozmawialiśmy na temat możliwych przyczyn, ale już wtedy pan pokazywał, że były pewne pisma wysyłane do ministerstwa.
Tak.
I właśnie, czy przez ten rok coś dały te pisma, czy ktoś, ktokolwiek odpowiedział, czy pan minister transportu na to odpowiedział, czy tylko właśnie odpowiedzią jest ten raport?
Ja powiem tak, że kwestie bezpieczeństwa ruchu kolejowego wymagają natychmiastowych działań, i to realnych działań. Przez ten rok realnie zrobiono niewiele. Poza tym, że przeprowadzono szkolenia maszynistów i dyżurnych ruchu, ale na salach wykładowych, zamkniętych salach wykładowych i to praktycznie nic nie dało, bo nam potrzeba szkoleń na symulatorach, zarówno dyżurnym ruchu, jak i maszynistom. Bardzo naciskamy na to, ażeby wręcz były rozwiązania ustawowe wprowadzające obowiązek szkolenia na symulatorach. W takich przypadkach maszynista będzie, czy dyżurny ruchu będzie mógł przetestować sytuacje ekstremalne, nadzwyczajne, nietypowe, z takimi, którymi się na co dzień nie spotyka. I tam można sobie pewne mechanizmy działania wypracować. Tego się nie da na sali wykładowej zrobić. Po drugie, mówiliśmy o tym, że niestety kolej jest podzielona i poćwiartowana na wiele spółek. Wielu, którzy dzisiaj decydują o funkcjonowaniu kolei, przyszli poza kolei i mają strasznie małą wyobraźnię, do czego prowadzą zaniedbania w obszarach bezpieczeństwa ruchu kolejowego. Bardzo często idą na skróty, bardzo często szukają w obszarach bezpieczeństwa łatwych źródeł ograniczenia kosztów. A żeby temu przeciwdziałać, to w Polsce musi być odpowiedni organ, który będzie wydawał jednolite przepisy i instrukcje, ale będzie również zdolny do przeprowadzania kontroli u wszystkich uczestników ruchu. A dzisiaj jest ich dziesiątki albo i setki. A Polski Urząd Transportu Kolejowego, bo o nim myślę, dzisiaj ma zatrudnionych około 100 pracowników. Jaka to jest skala niedowartościowania, to powiem tylko, że niemiecki organ bezpieczeństwa ma zatrudnionych około 3000 pracowników. U nas 100. Po pierwsze, nie ma fachowców, którzy mogliby przygotowywać odpowiednie dokumenty. Po drugie, nie ma zdolności fizycznej do przeprowadzania kontroli. A po trzecie, są zbyt małe sankcje odstraszające tych, którzy idą na skróty w obszarach bezpieczeństwa, że to trzeba zmienić. Takim światełkiem nadziei jest zmiana ustawy o transporcie kolejowym, która w ubiegłym tygodniu rozpoczęła swoje procedowanie w parlamencie. Tam są zapisy o pewnym daniu uprawnień pewnych Urzędowi Transportu Kolejowego, że w końcu będą wydane wspólne, mam nadzieję, instrukcje i przepisy. Mowa jest również o procesach szkolenia, mowa jest w wielu aspektach o tych kwestiach bezpieczeństwa. Natomiast musimy poczekać, aż ta ustawa wejdzie w życie, bo sam zauważyłem, choć na bardzo krótkim posiedzeniu Sejmowej Komisji Infrastruktury, że ona wzbudza wielkie zainteresowanie i obawiam się, że będą próby osłabienia zapisów, które tam są, zarówno jeśli chodzi o czas szkolenia, o różnego rodzaju procedury. My z naszej strony będziemy bardzo pilnowali, żeby no tam z boku przy tej ustawie za dużo nie pomajstrować, nie pozmieniać, bo wtedy to nic nie da. Może tutaj kolega kilka tak. słów właśnie o zawartości
tej. Pan już pokazywał ustawy. Właśnie, to jest dosyć spora pozycja.
Tak, jest to tak, druk numer 1046. Tu razem z kolegą Leszkiem byliśmy na inauguracji posiedzenia Komisji Infrastruktury. Na tej komisji został powołany zespół, który będzie się zajmował już szczegółami tej ustawy. I tak jak tu Leszek mówi, będziemy strażnikami tej ustawy, żeby takie katastrofy jak ta pod Szczekocinami, jeszcze wrócę tu pamięcią do tej niedzieli 3 marca tego roku, gdzie biskup Józef Guzdek celebrował tą mszę w hołdzie pamięci poległym i w swojej homilii bardzo pięknie odniósł się do władz, do dyrektorów, do prezesów, żeby nie zapominać o człowieku. I myślę, że ten splot nieszczęśliwych okoliczności, jaki był pod tymi Szczekocinami, spowodował to, co się stało. Wiadomo, człowiek to jest tylko człowiek, człowiek jest ułomny, człowiek ma prawo popełniać błędy, ale te błędy już nie powinny się powtórzyć, ponieważ instrukcje i zarządzenia, jakie są sporządzane po takich przypadkach, czy katastrofach, czy szczegółowych jakichś wydarzeniach, to można powiedzieć, że to są instrukcje pisane krwią i one już nie powinny więcej splamić honoru kolejarza. Także myślę, że uda nam się dopilnować w Sejmie, żeby ta ustawa była wyrocznią dla bezpieczeństwa w transporcie kolejowym.
Ale co jest najbardziej takiego pilnego do zmiany w funkcjonowaniu kolei?
Jeśli chodzi o kolej, to tak jak powiedziałem, przede wszystkim musimy mieć urząd odpowiadający za bezpieczeństwo, który ma instrumenty prawne do tego, żeby wydawać odpowiednie instrukcje, zalecenia, które są przestrzegane przez wszystkich. Trzeba opanować sytuację taką, że przy mnogości uczestników ruchu w związku z wolnością gospodarczą każdy z nich robi swoje instrukcje bezpieczeństwa. Nie może być tak. Musi być jednolite instrukcje bezpieczeństwa. Po drugie, należy opanować kwestię czasu szkoleń, przede wszystkim maszynistów, bo tutaj zmienia się procedura szkolenia maszynistów zgodnie z 3 pakietem kolejowym. Nie będzie już tak jak było dotąd, że ktoś kończył szkołę kolejową, potem zatrudniał się na kolei, przechodził praktyki warsztatowe, poszedł na kurs, zdawał egzamin, zostawał pomocnikiem. Jako pomocnik jeździł średnio 2-3 lata, poszedł na kurs maszynistowski, zostawał maszynistą. Dzisiaj 3 pakiet kolejowy zrobił szkolenie jak gdyby takie dwufazowe. Pierwsze to jest szkolenie teoretyczne na tak zwaną licencję maszynisty. Typowo teoretyczne szkolenie, które zgodnie z dyrektywą Unii Europejskiej ma trwać około 2 miesięcy. I drugim takim etapem jest uzyskanie jak gdyby świadectwa maszynisty i to jest takie szkolenie bardziej praktyczne, robione już u przewoźnika kolejowego. I tutaj niestety Unia Europejska nie dopatrzyła, że może być taki kraj jak Polska, który lubi chodzić na skróty i wymieniła zagadnienia, które musi opanować adept sztuki maszynistowskiej, ale nie podała minimalnego czasu. No i bywają w Polsce tacy szybcy, że próbują takiego maszynistę z ulicy wyszkolić w 2 miesiące, a nie ma już stanowiska pomocnika maszynisty. Więc taki człowiek w przyspieszonym trybie ma usiąść za nastawnik i poprowadzić pociąg. To jest, a jeszcze nauczony według różnych instrukcji, no bo przecież każdy przewoźnik ma swoje instrukcje. One w większości są ze sobą spójne, ale bywają niektóre niuanse sprzeczne nawet u jednego przewoźnika między instrukcjami. Wobec powyższego to może doprowadzić do poważnych konsekwencji. Dzisiaj ruch pociągów odbywa się w większości przez pracowników, którzy mają bardzo duże doświadczenie. Mamy lukę pokoleniową, także maszyniści często mają 30 i większy staż, dyżurni ruchu tak samo. Oni znają swoje rzemiosło, no ale taki młody człowiek, który przyjdzie z zewnątrz, a przecież nie zna specyfiki funkcjonowania kolei, bo ruch uliczny to poznajemy od dziecka, tak? Dziecko siada z rodzicem sobie do samochodu, widzi jak rodzic się zachowuje, jak wygląda ruch uliczny, a przecież prowadzenie pociągu nie ma nic z tym wspólnego, więc jeżeli ktoś nie miał, a szkół kolejowych nie ma, więc nie mógł mieć styczności z prowadzeniem pociągu, z ruchem kolejowym i przychodzi całkowicie, powiem kolokwialnie, zielony i po krótkim szkoleniu, 3-4-miesięcznym, ma usiąść za nastawnik i prowadzić ruch pociągów. To jest niemożliwe, a niestety niektórzy przewoźnicy, którzy mają małą wyobraźnię, do czego to może prowadzić, idą właśnie na te skuty i sadzają tam takiego maszynistę. To jest druga rzecz. Trzecia rzecz to bardzo poważna. No mamy wolność gospodarczą, mamy mnogość przewoźników, mamy poszukiwanie środków na utrzymanie rodziny i dzisiaj niestety przepisy prawa pozwalają na to, że można pracować na wiele etatów. I zdarza się, że maszynista, czy kierownik pociągu, czy inny pracownik związany z bezpieczeństwem ruchu kolejowego pracuje na wiele etatów. I często schodzi z jednej pracy i przechodzi bezpośrednio do drugiej. Bez zachowania wypoczynku. Mieliśmy tego typu przypadki również, jeśli chodzi o chociażby katastrofę pod Białymstokiem. Tam i proces szkolenia. Zakłócenia w tym procesie szkolenia wskazywane przez Państwową Komisję Badania Wypadków Kolejowych, ale również i czas pracy i tak dalej. Więc te rzeczy muszą być natychmiast ustawowo uregulowane. Ta ustawa, ten projekt zmiany ustawy częściowo dotyka tych problemów. On jeszcze nie wyczerpuje całkowicie tych regulacji. Mam nadzieję, że w ślad za tą ustawą pójdzie kolejny projekt ustawy właśnie o warunkach zatrudnienia i czasie pracy, bo też do warunków zatrudnienia. Niektórzy traktują to w ten sposób, że na przykład maszynista przychodzi, załóżmy, jesteśmy tutaj dzisiaj w Toruniu, do dyspozytora w Toruniu, a dyspozytor mówi mi, proszę pana pociąg stoi w Łodzi. Więc on jedzie jako pasażer do tej łodzi kilka godzin, a to nie jest mu zaliczane do czasu pracy. Czas pracy dopiero startuje, jak wejdzie na lokomotywę. Przeprowadza ten pociąg gdzieś i jak już wraca do swojego macierzystego miejsca zatrudnienia, to już też mu się nie liczy do czasu pracy. Wobec powyższego tutaj są też nadużycia w czasie pracy, przemęczenie, a do tego dopuścić nie można. To jest kolejna rzecz. Jeszcze jedna, myślę, że cały system sterowania ruchem kolejowym, europejski system bezpieczeństwa ruchu kolejowego, to co próbuje się w tej chwili montować na centralnej magistrali kolejowej, Europa już to ma, to są tego typu urządzenia, które kontrolują ruch pociągu i nie dopuszczają do popełnienia błędów. Jeżeli maszynista we właściwy sposób nie reaguje, nie obniża prędkości albo nie zatrzymuje pociągu w miejscu, gdzie zatrzymać powinien, działają urządzenia, które zrobią to za niego. Podobnie jeśli chodzi o pracę dyżurnych ruchu. My niestety raczkujemy w tej dziedzinie. Tu potrzeba dużych inwestycji. Również, tak jak powiedziałem, przeglądu, audytu bezpieczeństwa na odcinkach linii, na których są podejmowane prace modernizacyjne, bo tam są zakłócenia normalnego prowadzenia pociągów i tam trzeba zrobić audyt i trzeba wzmocnić. Przy projektowaniu tego typu inwestycji powinny być środki zabezpieczone na to, ażeby zrekompensować zarówno przewoźnikom zwiększenie zatrudnienia na lokomotywach, jak również zarządcy infrastruktury, że musi tam zatrudnić więcej osób, bo bez tego nic nie będzie.
Mam nadzieję, że nie dojdzie do tych wynaturzeń, co to kolega Leszek mówił w sprawie szkoleń maszynistów. Już niektóre spółki, widząc tą lukę pokoleniową, zatrudniają młodych ludzi, poddają ich badaniom. To są rygorystyczne badania prowadzone przez kolejową medycynę pracy. I tu już na tym etapie, przy załóżmy 100 chętnych do naboru, 50% odpada. Te badania już 50% eliminują z rynku. Następne 50% szkoli się. I myślę, że tu dobrym krokiem byłoby, jak już też niektóre spółki robią, odtwarzanie zawodu kolejarza, czyli reaktywowanie tych szkół kolejowych. Bo jeżeli tego nie zrobimy, my będziemy posiłkować się tylko naborem z zewnątrz. A nabór z zewnątrz nie jest przygotowany. To wydłuża etap i cały cykl szkolenia, bo już na etapie szkolenia szkoły, czy zasadniczej, czy technikum, tam już ten adept nabiera tych umiejętności i kwalifikacji. Co do bezpieczeństwa, tak jak Leszek powiedział, te wszystkie systemy, to wszystko dobrze, wszystko ładnie by grało, gdyby nie wandalizm na polskich torach. Proszę Państwa, to właśnie jest niejednokrotnie przyczyną tych wszystkich błędów i wydarzeń, które doprowadzą nawet do takich dużych katastrof. Bo cały ruch sterowania ruchem kolejowym jest oparty na elektronice. I kradzież elementów z tego systemu powoduje pewne zakłócenia. I dlatego myślę, że to, co Leszek powiedział, ten system europejski SRK, który wejdzie i będzie już w pełni funkcjonował, nie dopuści do takich przypadków, gdyż tu on będzie rzeczywiście czuwał nad tym bezpieczeństwem. Wtedy pociąg naprawdę, jeżeli nastąpi akt wandalizmu, nastąpi przerwa w sterowaniu ruchem i pociąg zatrzyma się, nie pojedzie. Więc dotąd będzie stał, aż zostanie awaria usunięta lub na rozkaz pisemny, podyktowany przez dyżurnego ruchu, ale to już są szczególne warunki prowadzenia ruchu kolejowego. I myślę, że tu to bezpieczeństwo będzie wtedy zachowane, jeżeli nie będziemy dążyć do zwalniania pracowników, a będziemy tych pracowników nowych przyjmować, szkolić ich i obsadzać na wymaganych stanowiskach.
Ale szkolić też umiejętnie, w jakimś rozszerzonym czasie, a nie dwóch miesiącach,
kiedy nam wcześniej szkół były te kolejowe. Szkoły. Tak. Kolega wspomniał o tym szkolnictwie i to w zasadzie na wielu poziomach, bo i na poziomie średnim, tym wykonawczym jak gdyby, brakuje techników kolejowych. W tej chwili próbuje się odbudowywać klasy technikum kolejowe. Niektórzy przewoźnicy nawet próbują robić systemy stypendialne. Ale proszę zwrócić uwagę, my od lat nie kształcimy na poziomie inżynierskim, czyli wyższym specjalistów na kolei. No dzisiaj mamy taką przypadłość, że w większości koleją rządzą ludzie z banków. Także wysoko wykwalifikowani.
Ale w innej
przepływach
dziedzinie.
Pieniężnych, ale kolej to nie tylko przepływy pieniężne, ale również, a może przede wszystkim, ruch pociągów i bezpieczeństwo. Ja ostatnio uczestniczyłem w takiej konferencji poświęconej bezpieczeństwu ruchu, organizowanej przez rynek kolejowy. I tam był pan profesor Bałuch, który wskazywał i pokazywał konkretne przykłady, że katastrofie decydują detale i szczegóły. Jeżeli one zostaną źle zinterpretowane, źle zdiagnozowane, to wyciągnie się złe wnioski i się te wypadki będą powtarzały. A niestety nam brakuje specjalistów z dziedziny kolejnictwa. To wyraźnie widać na poziomie Urzędu Transportu Kolejowego. Tam minimalna ilość zatrudnionych, ale też wielu ludzi przychodzi, dopiero próbuje się nauczyć tego, jak funkcjonuje kolej. Bo oczywiście można dbać o prawa podróżnego, o czystość, ale tam muszą być również specjaliści, którzy znają się doskonale zarówno i na systemie sterowania ruchem kolejowym, również na drogach kolejowych, budowlach inżynieryjnych na kolei, również na pojazdach. No niestety to już jest taka przypadłość na kolei powtarzana od jakiegoś czasu. No bywają na kolei tacy menadżerowie, którzy chcą wymieniać zestawy kołowe z letnich na zimowe. Tak? To pokazuje tą dramaturgię, że no niestety trzeba nam fachowców, jeśli chodzi o kolej, bo się zrobiła gigantyczna luka pokoleniowa. Proszę pamiętać, że jeszcze niedawno na kolei pracowało ponad 400 tysięcy kolejarzy. My kolej zrestrukturyzowaliśmy mocno. Dzisiaj na kolei pracuje niecałe 100 tysięcy kolejarzy, a oprócz tego powstało wiele firm, które dotąd nie nie prowadziły tak otwartego ruchu kolejowego gdzieś, firmy, które funkcjonowały na bocznicach i tak dalej. I one weszły w tą całą dużą kolej i niestety przy braku wykształconych kadr ich tam brakuje. To mieliśmy również takie doświadczenie, chociażby przy debiucie na rynku przewozów spółki Koleje Śląskie. No przecież tam zarówno zarząd, jak i ludzie, którzy tam byli zatrudnieni, ja już nie chcę wchodzić w jaki sposób i po co, i jakie tam były nadużycia, już prokuratura bada i CBA, ale tam przede wszystkim brakowało fachowców od wszystkiego i od taboru, bo nabrano taboru od różnych przewoźników i wypożyczono, i z zagranicy, i lokomotywa taka, a wagon taki. Nie było specjalistów od rozkładów jazdy, nie przewidziano odpowiednich czasów na zmianę kierunku i tak dalej. Wiele rozmaitych czynników sprawiło to, że debiut tych kolei śląskich był taki, jaki był. To pokazuje, że kolej musi rządzi się pewną specyfiką, że to nie jest stragan warzywny, że tam naprawdę oprócz tych ludzi, którzy znają się na przepływach pieniężnych, bo i też trzeba umieć zagospodarować fundusze unijne, popatrzeć, czy tutaj można coś zrobić taniej, ale przede wszystkim nie może ta metoda zatrudniania wyłącznie bankowców zastąpić fachowców z dziedziny kolejnictwa. No nie da się tak, choćby był najlepszy szewc, to nie upiecze chleba tak jak piekarz. Więc lepiej, żeby piekarz ten chleb upiekł, niż ma robić to szewc. Szewc niech robi, naprawia buty. Jak idę do lekarza, to też wolałbym, żeby on był lekarzem, a nie elektrykiem. A u nas jakoś w Polsce się przyjęło w ten sposób, że niekompetencje przynależne danej dziedzinie decydują o tym, czy ktoś kieruje tą organizacją, czy nie, ale całkowicie inne względy. I to też ma zasadniczy wpływ na kwestie bezpieczeństwa ruchu kolejowego. Tu kolega też poruszył, myślę, że bardzo ważny aspekt takiego wandalizmu. No nie może być sytuacji takiej, że bieda ludzi posyła na tory po to, żeby kradli różnego rodzaju urządzenia, druty, żeby robili usypy, barykady na liniach kolejowych. Przecież na Śląsku mamy sytuację taką, żeby pociąg z węglem zatrzymać, to często się robi barykadę na torach. Po to, żeby się pociąg zatrzymał, otwiera się drzwi i wysypuje się węgiel. Dla wielu stało się to po prostu jedynym wręcz źródłem utrzymania, ta kradzież tego węgla. To trzeba opanować. Tak być nie może. A już najgorszą rzeczą jest, bo tam to się robi z biedy, a jak z głupoty wiesza się ciężkie przedmioty z wiaduktu, które rozbijają lokomotywę, mają zabić chyba maszynistę, ale z boku z nasypu rzuca się kamieniami w pociąg, wtedy są ranni i tak dalej. Także tutaj tych obszarów bezpieczeństwa jest wiele. To również bezpieczeństwo w pociągach, to też od lat przeciągająca się sprawa umiejscowienia służby ochrony kolei. Ta służba, choć bardzo potrzebna, to jest przerzucana tak trochę jak gorący kartofel, ani to do policji, teraz do polskich linii kolejowych, a to nie idą pieniądze za tym. Ci ludzie sami też nie wiedzą, jak mają się zachować i gdzie być. A niestety to jest bardzo ważna formacja związana z bezpieczeństwem. O tym się dowiadują ludzie, którzy jadą nocnym pociągiem i nieraz spotyka ich przykrość w pociągu w stosunku od innych pasażerów, którzy rozrabiają w pociągach. I tam jest potrzebne. Tam służba ochrony kolei jest to formacja, która funkcjonuje tak długo, jak funkcjonuje kolej, a niestety ona jest tak traktowana, też widzę, od wielu lat po macoszemu. I to też oszczędności, bo się szuka na siłę rozmaitych oszczędności, a niestety to wszystko, jeśli chodzi o kolej, ma przełożenie na kwestie bezpieczeństwa.
Myślę, że zarządzający koleją, czyli prezesi, nie powinni zapominać o tym bezpieczeństwie cały czas, ponieważ kolej nie stoi w miejscu. Kolej się modernizuje, kolej się cały czas idzie do przodu. Trwają remonty linii kolejowych i co za tym idzie, na tych liniach kolejowych jest podnoszona prędkość, prawda? I z podniesieniem prędkości powinna się iść w parze, powinno być bezpieczeństwo. A to czasami właśnie szwankuje. I tu nie sztuką jest podniesienie prędkości do 200-250 km na godzinę. Ale zanim to zrobimy, zadbajmy o bezpieczeństwo na tej linii, żeby pociąg, którym knie, można powiedzieć, że dla Polaków to olbrzymio prędkości 250 na godzinę, to musi mieć pełne zabezpieczenie w sprawie bezpieczeństwa w ruchu kolejowym.
Ale wyciągajmy też wnioski. Kolega mówił o tym, ja się z tym zgadzam, że przepisy kolejowe na kolei były pisane krwią. Były, mówię, w czasie przeszłym, bo przestały być. Bo niestety krew na kolei się zdarza, tylko nie wyciąga się wniosków. Państwowa Komisja Badania Wypadków Kolejowych daje wiele zaleceń, zarówno po wypadku pod Szczekocinami, ale po wypadku w Babach, po wypadku w Białymstoku, po wypadku w Krzewiu i wielu, wielu, wielu innych. I niestety to nie ma przełożenia na przepisy, instrukcje kolejowe.
Leszku,
dalej podaje się sygnały zastępcze praktycznie na co dzień. Dalej nie ma porozumienia w pewnych sytuacjach między maszynistą a dyżurnym ruchu, między dyżurnym ruchu i maszynistą. I wiele, wiele innych. Ja dam przykład jeden, chociażby wadliwie działającej sygnalizacji. W 2011 roku, jesienią, maszynista, który prowadził pociąg ekspresowy z Warszawy Centralnej w kierunku Warszawy Zachodniej, widział semafor podany, który pokazywał mu jazda z największą dozwoloną prędkością. Natomiast droga przebiegu, i tam na tym odcinku prędkość to jest około 70 km na godzinę, z tego co pamiętam. Natomiast droga była ułożona do prędkości zmniejszonej do 40 km na godzinę. Maszynista to zgłosił i powiedziano mu, że to niemożliwe. Wyśmiano go, że nie umie obsługiwać radiotelefonu, nieodpowiednio się wypowiada. I to było jesienią 2011. Wiosną 2012 roku ta sama sytuacja, ten sam semafor, też wskazujący jazda z największą dozwoloną prędkością, droga ułożona na bok, maszynista zatrzymał, zgłosił. Sprawa została nagłośniona również medialnie. Po wypadku w Szczekocinach media mocno się interesują bezpieczeństwem. Nie udało się wyśmiać maszynisty i trzeba było przeprowadzić dochodzenie. I coś się okazało. Okazało się, że przyczyną takiego, a nie innego stanu rzeczy był stary 30-letni zasilacz, który w pewnych sytuacjach zawodził i dawał taki sygnał. Wobec powyższego ja mogę zapytać, gdzie są odpowiedzialni ci, którzy nie zareagowali w odpowiedni sposób już w październiku 2011 roku i spowodowali to, że do wiosny 2012 roku ta usterka cały czas miała prawo wystąpić. Wobec powyższego tutaj jest apel taki, ażebyśmy my wyciągali wnioski z tych wypadków. Nie traktowali, że jak maszynista zgłasza, że sygnalizacja nie działa prawidłowo, to nie zgłasza tego dlatego, żeby nie wiem, zaszkodzić komuś, żeby się zrobił jakiś ruch w interesie, tylko zgłasza to ze względów bezpieczeństwa. On sobie tego nie wymyślił. Mamy przykład pod Szamotułami, podobna sytuacja. Zatrzymanie pociągu w Babach, już po wypadku w Babach maszynista spółki Cargo zatrzymał, bo mu sygnalizacja źle pokazywała. Nie można od tego uciekać i nie można wyciągać z tego wniosku, że to jest atak na jakąś osobę, czy na jakąś firmę, czy spółkę. To jest walka o bezpieczeństwo. Nie można przechodzić do porządku dziennego. Tak samo nie można przechodzić do porządku dziennego. Będziemy obserwowali, co się stanie z zaleceniami Państwowej Komisji Badania Wypadków Kolejowych pokazanych w tym raporcie, bo myślę, oby tak się nie stało, że czas będzie upływał, a komisja wnioski swoje, a życie będzie swoje. Chyba, że opinia publiczna, że będziemy pilnowali tego i co chwilę przypominali, że te rzeczy należy zmienić, to może coś z tego będzie. Także powróćmy może do tych zasad, że przepisy są pisane doświadczeniem i krwią i zmieniajmy je mądrze, według tych zaleceń. Bo jeszcze jedna uwaga. Przecież pod tymi Szczekocinami te pociągi jechały na siebie. W starych przepisach kolejowych, które dzisiaj na liniach nieprzystosowanych do ruchu zmiennokierunkowego obowiązuje przepis, że maszynista pociągu jadącego po torze lewym, kiedyś niewłaściwym, musi zmienić osygnalizowanie pociągu. Musi zapalić z lewej strony czerwone światło. Także jak jedzie sprzeciwka, maszynista to po swojej stronie widzi czerwone światło na tej lokomotywie i on z dużo większej odległości może stwierdzić, że ten pociąg jedzie rzeczywiście po jego torze, nie po sąsiednim, bo w nocy tego nie widać. A przy takim świetle widać. Kto zmienił ten przepis? Po co zmienił ten przepis? Ja nie chcę twierdzić, że do tej katastrofy mogłoby nie dojść, ale być może ci maszyniści wcześniej by się spostrzegli, że jadą na siebie, wcześniej by zareagowali, bo ten maszynista, który jechał z Warszawy, on zwolnił, zorientował się, że jedzie na niego pociąg, zwolnił do 40 km na godzinę. Natomiast ten, który jechał w kierunku Warszawy, hamowanie wdrożył w ostatniej chwili. Przecież on widział ten pociąg, ale on był do końca przekonany, że on jedzie po torze sąsiednim. Do głowy mu nawet nie przyszło, że ten pociąg jedzie po jego torze. Gdyby to sygnalizowane było tak, jak wymyślili to starzy kolejarze, to już z daleka by zauważył, że coś jest nie tak, że ten pociąg jedzie po jego torze. Nawiązałby łączność radiową, wdrożyłby hamowanie. Być może by nie doszło do tej katastrofy. Także do tych zmian w przepisach, do tych regulacji musimy podchodzić z całą powagą.
Zalecenia tego raportu
może
właśnie
za chwilę
wracają
do tego. Ja tylko Państwu przypomnę, że już się wyświetlają numery telefonów, na które zapraszamy, aby do nas telefonować na temat i rozmawiać na temat bezpieczeństwa na kolei. Bardzo proszę, pan przewoźnik.
Znaczy, restrukturyzacja przedsiębiorstwa kolejowego, a co za tym idzie teraz wszystkich spółek kolejowych, bo już nie mamy jednego PKP, tylko już PKP podzieliło się na spółki, spółeczki kolejowe. Przede wszystkim od 2000 roku przebiegała tylko poprzez zwolnienia pracowników. I ja myślę, że to też ma duże znaczenie przy zachowaniu tego bezpieczeństwa przy tak szybkiej restrukturyzacji zatrudnienia, ponieważ gdyby pozostały podwójne obsady, gdyby na posterunkach nastawczych, tak jak tu mamy ten przykład w Szczekocinach, ten dyżurny miał do pomocy zwrotniczego, może by do takiej katastrofy nie doszło. Ten zwrotniczy by poszedł tam na grunt, poszedłby sprawdzić położenie zwrotni, czy są w kierunku zasadniczym, czy nie, czy dolegają do siebie, czy jest po prostu sygnał tylko elektrycznie jako ze sterowania wadliwy. A na gruncie jest wszystko w porządku. Także tu musimy sobie uświadomić, że ten człowiek jest potrzebny. I nie wolno tak sobie decydować, jak to w tej chwili biznes na kolei jest najważniejszy. Przepływ pieniądza i zarobek. A koleje na całym świecie, a szczególnie w Europie, nigdzie nie są dochodowe. Ani kolej towarowa, a nie kolej pasażerska. Każde państwo dopłaca do linii kolejowych. I żeby nie ta dopłata, a ta dopłata w Polsce dopiero zaczęła się od 2005 roku. Do 2005 roku tych dopłat nie było i też ona dopiero sukcesywnie wzrasta. I dzięki temu mogą być prowadzone właśnie te naprawy i modernizacje linii kolejowych.
O, dzięki środkom unijnym przede wszystkim, których i tak nie możemy wykorzystać. Natomiast tutaj ważna rzecz o tej restrukturyzacji. No restrukturyzacja przede wszystkim dotyka stanowisk wykonawczych, bo nam brakuje elektromonterów, brakuje toromistrzów, luki pokoleniowe, natomiast biura pękają w szwach.
Może do tego jeszcze wrócimy, bo dostałem informację, że już ktoś tam czeka na naszej antenie. Bardzo prosimy, halo?
Halo?
Bardzo proszę, jesteśmy na antenie telewizji Trwam.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus.
Na wieki wieków amen.
Dzwonię z Lublina. Już mam drugi raz przyjemność się dodzwonić. Chciałabym powiedzieć taką rzecz na temat kolei, że to jest całe zło i bierze się moim zdaniem tutaj z takiej jakby celowej polityki, która była przedsięwzięta lat temu kilka czy kilkanaście nawet, bo to dotyczy przecież nie tylko kolei, ale dotyczy to także służby zdrowia i wielu innych sektorów, ale mówię o tych takich teraz najbardziej strategicznych i stąd wynikają te tragedie, ponieważ podzieliło się to wszystko na ileś tam spółek i spółeczek. Jeden to jest takiej spółki, drugi takiej, inny dworzec kolejowy należy do kogoś tam, peron do jeszcze kogoś innego, prezesów i prezesików, a natomiast tych ludzi, od których zależy naprawdę bezpieczeństwo, praktycznie są zatrudniani, tak jak zresztą służby zdrowia, na kontraktach, więc tak jak lekarz, który też przed wojną, podobnie jak i motorniczy, to był ktoś. Motorniczy zarabiał kilkanaście czy kilkadziesiąt razy więcej od nauczyciela, to może jest takie mało popularne, ale ja to znam, ponieważ moja mama świętej pamięci była córką kolejarza przedwojennego i tam było wszystko co do minuty. Moja mama nie żyje 19 lat, była zresztą lekarzem i myślę, że nigdy nie zrozumiałaby czegoś takiego, co się tu zrobiło w tym kraju, ponieważ ja z opowiadań znam Polskie Koleje Państwowe jako coś w rodzaju państwa w państwie, gdzie jak ktoś powiedział, że jest coś, to tak było i można było tego nie sprawdzać. Tam była punktualność co do sekundy. Tam słowo to się liczyło słowem. Natomiast w tej chwili, podobnie jak te spółeczki w służbie zdrowia, no przecież to jest taka sama lekarz będzie z jednego dyżuru na drugi, motorniczy z jednej służby na drugą. Pracuje często po 2-3 doby, pieniądz goni pieniądz, ciągłe są deficyty. To na pewno nigdy nie będzie dobrze, ponieważ nie ma tu gospodarza, nie ma tu prawdziwej polityki, nie ma tu kogoś, kto by dbał o całość. To są tylko wyrywki. Oczywiście każdy prezes zarabia koszmarne pieniądze. Dla tych na dole nie starcza już za dużo. Ja tutaj powiem może mało popularną rzecz, ale jednak związki zawodowe też nie zawsze reprezentują te interesy. No i zarobki związkowców też małe nie są. Troszeczkę to budzi troszeczkę takiego, można powiedzieć, buntu wśród tych ludzi na dole. I myślę, że na prawo tutaj to naprawdę trzeba byłoby się zastanowić, jak to scalić, bo właściwie wszystko się rozpada w tej chwili. Bo proszę nawet zauważyć, że jeżeli jest pomoc lekarska jakakolwiek, to jeżeli się coś dzieje złego, to się mówi w spółce, bo takich jest większość, że jak powikłania, to do szpitala. I tak samo tu się dzieje na dobrą sprawę, że jak coś się dzieje, no to wtedy szuka się winnych wszędzie, tylko nie tam, gdzie się tych winnych szukać powinno. A to, co mamy na co dzień, myślę, że nie napawa optymizmem. I tu należałoby jakiegoś kompleksowego działania i dużo, dużo pracy takiej oddolnej wykonać, aby to było możliwe. I to dotyczy i kolei, służby zdrowia i wielu innych strategicznych resortów. W każdym razie bardzo niedobrze się dzieje, ponieważ mamy jeszcze taką sytuację, że jak ktoś jest kłamcą, to się mówi, że jest zręcznym politykiem. Jak ktoś jest złodziejem, to się mówi, że jest zręczny i że jest sprytny i zaradny. Natomiast pracowitego człowieka, uczciwie pracującego, w tym kraju się nie ceni i myślę, że to rodzi dużo, dużo rozczarowań. No i chciałabym, żeby to się zmieniło.
Bardzo dziękujemy pani Hanno za ten głos, za ten telefon. Pozdrawiamy serdecznie z panem Bogiem.
Pan tak, ja mogę pani odpowiedzieć tylko tyle, że dzisiejsze rozmowy niedokończone miały być jak gdyby przeprowadzone w taki sposób, ażebyśmy wytłumaczyli, jak wygląda bezpieczeństwo na kolei w kontekście raportu i katastrofy pod Szczekocinami. Natomiast ja pamiętam nie tak dawno, bo bodajże 2 miesiące temu tutaj w telewizji Trwam mówiliśmy bardzo szeroko w kontekście funkcjonowania kolei, w kontekście podziału i poćwiartowania na spółki. Mówiliśmy również o zatrudnianiu menadżerów, o tym, jak wygląda zatrudnienie pracowników, jakie są zwolnienia, jakie są kwestie stawek dostępu do infrastruktury. Mówiliśmy również szerzej o kwestiach gospodarczych i tak dalej. To, co pani mówiła, to wszystko prawda, ale trudno jest jak gdyby ująć wszystko w jednym programie, bo wtedy będziemy mówili o wszystkim, a tak naprawdę nie dokończymy. Tak jak sam tytuł audycji mówi, rozmowy niedokończone. Nie dokończymy tych rozmów. Rzeczywiście ja się zgadzam w 100%. Polska kolej jest w złej kondycji. To wszystko również rzutuje, mówiliśmy tak troszeczkę dotykając tych problemów na kwestie bezpieczeństwa. Ale no niestety obawiam się, że jak już te tory wyremontujemy, a jeszcze wejdzie czwarty pakiet kolejowy, który otworzy w skali europejskiej, otworzy rynek w przewozach pasażerskich, no to myślę, że ze spółek kolejowych polskich niewiele utrzyma się na tym rynku i po tych wyremontowanych torach to będą jeździli, ale inni. Ale to jest no, temat bardzo obszerny, szeroki, w który nie chcę się w tej chwili zbytnio wgłębiać, bo nie wystarczy nam czasu. To jest bardzo poważne. Polska kolej jest bardzo zagrożona. I na to wpływa wiele czynników. Zresztą taka jest polityka, ja się z tym zgodzę, porównywalna z polityką dotyczącą polskiego przemysłu, polskich stoczni, energetyki.
Tutaj pani wspomniała o służbie zdrowia, że też porównywała.
No to no tak. Jak się nie przestrzega procedur bezpieczeństwa, idzie się na skróty w procedurach bezpieczeństwa, to naraża się podróżnych na skutki takie, jak się prowadzi politykę zdrowotną taką, a nie inną, to też się naraża na to, że umierają dzieci, że osoby starsze do lekarza zapisują się w perspektywie półtora roku, że są traktowani jako rzecz niechciana, najlepiej jakby podlegali eutanazji, że nie stać ich na wykup recept, zastanawiają się, czy kupić ten lek, czy nie kupić. No takie mamy, taki mamy kraj, taką mamy politykę. Myślę, że i też o tym mówiłem tu w tym studiu, o tym, że społeczeństwo polskie powinno się obudzić. W końcu żyjemy we własnym kraju i powinniśmy powiedzieć stanowcze nie dla polityki takiej, która na kryzysie buduje miliarderów, buduje elity, a zdecydowaną większość społeczeństwa spycha na margines. Myślę tutaj chociażby o umowach śmieciowych dla młodych ludzi. 70% na umowach śmieciowych, bez prawa do urlopu, bez opłacania składek, albo na zmywaku w Londynie.
Ja myślę, że całe zło to właśnie jest to, że...
Ale to wejdziemy nie... całkiem inny temat.
No, ale to, że brakuje w systemie, czy na kolei, czy brakuje w systemie tych pieniędzy, to są właśnie te umowy. Te umowy, które nie generują środków do funduszu, czy do Funduszu Zdrowia, czy do ZUS-u. Także to jest przyczyna. To chciano też zrobić i na kolei w tej właśnie spółce Koleje Śląskie. Chciano zatrudniać maszynistów i pracowników bezpośrednio związanych
przez
z ruchem
pracy,
przez agencję pracy. Proszę Państwa, a gdzie bezpieczeństwo? No właśnie, tu,
kompetencje,
tu my tu dzisiaj właśnie rozmawiamy o bezpieczeństwie, prawda? O tym bezpieczeństwie, które ma być zachowane na kolei. I w firmie takiej, jak tu my z kolegą pracujemy, czyli na kolei, to bezpieczeństwo musi być zachowane i podstawą zatrudnienia musi być umowa o pracę, bo wtedy do pracownika pracodawca może sięgać po konsekwencje i wdrożyć mu odpowiednie postępowanie. A przy umowie śmieciowej, no to przepraszam, ten pracodawca tego pracownika nic nie ma, bo on jest sam sobie pracodawcą lub ma innego pracodawcę.
Do kolejarzy z 30-letnim stażem mówiono, że na pracę w Kolejach Śląskich trzeba sobie zasłużyć. Przyjdziecie do nas zatrudnieni na umowę z dwutygodniowym wypowiedzeniem. Na kolanach i do czego to doprowadziło. W tej chwili jak gdyby no, po zdemaskowaniu tej całej sytuacji sprawa zaczyna powoli powracać do normy, ale no, niestety z ekonomią się nie wygra, mówiąc, że jak poćwiartujemy to na kawałki, to będzie bardziej ekonomiczne. Może będzie więcej zarządów i rad nadzorczych. Zresztą doskonale się tam funkcjonowało, jak nie prowadzili ruchu pociągów. Ale jak się kolej jest oparta na korzyści skali, na skoncentrowaniu i niestety wiele zła na kolei wynika z tego, że kolej została poćwiartowana. Zresztą ja tutaj nie będę oryginalny. Największe koleje europejskie próbują jak gdyby odwrócić wdrażanie poszczególnych pakietów kolejowych i chociażby oddzielenie infrastruktury od przewoźników. Czyli dążą do tego, żeby utrzymać wspólną całość. Kolej. Jest porozumienie kolei francuskich i niemieckich. Niemiecka kolej zrobiła sobie holding, w którym są i przewoźnicy DB, ale jest również infrastruktura. I tam jak gdyby pieniądze przekładają z kieszeni do kieszeni, robiąc blokadę rynku przez podnoszenie cen dostępu do infrastruktury. DB może zapłacić, tak, bo to i tak do nich wróci. A nasza kolej, my chcemy być liderami w ćwiartowaniu, w dzieleniu, a tak się nie da.
I to spowoduje, że
jak mamy inną spółkę od prądu, inną spółkę od toru, inną spółkę od sterowania ruchem, inną od lokomotywy, inną od wagonu, a jeszcze ludzie szkoleni według innych przepisów, to niestety gdzieś się to skupia. Kolej to jest wspólny organizm. To nie można tego poćwiartować na kawałki. Można to zrobić na przykład w przedsiębiorstwach komunikacyjnych drogowych. Tak? PKS-y mogą być, bo jest wspólny kodeks pracy, gdzieś tam po drodze jadą. A kolej to jest wspólny organizm funkcjonujący na tej samej infrastrukturze.
I wtedy bezpieczeństwo naprawdę byłoby zachowane na tej kolei, dlatego że ten pracownik, każdy czułby się tym kolejarzem, takim prawdziwym kolejarzem jak dawniej. I odpowiadałby za swoją pracę i zgodnością tę pracę wykonywał. A chciałem wrócić do tego, co tu pogratulować pani Halinie tego...
Pani Hannie.
Pogratulować tak. Pani Hannie tego, tej świadomości społecznej, wysokiej świadomości społecznej. Gratuluję pani. i tak dalej trzymać. A my tu myślę, że właśnie jak już doszliśmy do tych pieniędzy, które powinny być na te bezpieczeństwa, to kolej, to te pieniądze właśnie w tych spółkach kolejowych giną. Wzajemny VAT. Wzajemny VAT. I my, ten VAT wypływa i tylko Ministerstwo Finansów czerpie z tego korzyści, a kolej traci duże miliony.
Już mamy kolejną osobę. Bardzo prosimy. Halo.
Kazimierz z Zełku.
Pozdrawiamy.
Posłuchając panów, to dochodzę do wniosku, że najlepiej nic nie robić, zostawić tak, jak jest, żebyście mieli ciepłe posadki i wtedy będzie wszystko okej. Okay. Pan porównuje, do pana Miętka się zwracam. Pan porównuje, że jak idzie pan do lekarza, to chciałby, żeby pan, żeby to był lekarz. Chce pan, żeby piekł chleb piekarz. Owszem, ale pan porównuje przeciwległe szczeble, bo z medycyny pan porównuje najniższy szczebel, z piekarnictwa też, natomiast ze swojej branży to pan porównuje górę i pan mówi, że bankowcy się wzięli za kolej. Obojętnie. Oni nie prowadzą pociągów, nie namawiają, żeby procedur nie przestrzegać, a procedury obowiązują tych na dole i tych na górze. I pan przed chwilą stwierdził, że procedury są nieprzestrzegane. Przez kogo są nieprzestrzegane? Przez górę czy przez dół? Kolejna sprawa to uważacie panowie, że ustawa wszystko załatwi. Ja uważam, że procedura jest dla tego, który prowadzi pociąg i dla dyżurnego ruchu. I ogólna taka refleksja na koniec. Każda katastrofa to jest naprawdę tragedia dla bezpośrednio tych, których dotyka. Czasami nawet dla ludzi bezpośrednio niedotkniętych. Ale to, co ostatnio państwo wyczyniacie, żerujecie na tragediach, to kolejna katastrofa, którą próbujecie politycznie rozgrywać. Ja nie przypominam sobie, żeby w czasach, kiedy PiS był u władzy, tragedia z halą w Katowicach czy wypadek autokaru we Francji był wykorzystywany. Nikt się nie zająknął, że to jest wina Tuska. A ja wam się dziwię, że dopiero teraz pod koniec audycji zaczynacie mówić, że to wina Tuska. Dziękuję, do usłyszenia.
Ja dziękujemy panie Kazimierzu. Myślę, ja tylko powiem, że ja tu nie słyszałem, że padło to nazwisko Tusk.
Ja też chciałem powiedzieć, że szanuję tą wypowiedź i po prostu nie będę się odnosił do pana, odnosię się do tego, o czym pan mówił. Nikt tu nie powiedział, że to jest wina Tuska. Kłóci mi się tutaj wypowiedź, że my jesteśmy za tym, żeby utrzymać ciepłe posadki, utrzymać status quo, a z drugiej strony mówi się, że my nakręcamy sprawę. No więc trzeba się określić, czy my chcemy status quo, czy my chcemy zmian. My chcemy zmian i mówimy o tych zmianach. I rzeczywiście, mówiąc o tym, że bankowcy rządzą, rządzą, to są wysoko wykwalifikowani ludzie, ale w przepływach pieniężnych, a niekoniecznie na tym, co się dzieje na kolei. No bo kto wydaje dyspozycję o tym, że wydłużamy okresy między przeglądami i naprawami taboru, że ograniczamy obsady personalne. To pracownik ma żądać, że ma być tam drugi, to przecież jego przełożony to robi, a przełożony dyspozycję dostaje od innych ludzi, którzy badają przepływy finansowe, patrzą tylko na pieniądze. Więcej powiem. Dzisiaj na pieniądze się przelicza życie ludzkie, bierze statystyki, jakie jest prawdopodobieństwo wystąpienia katastrofy i tu się dostosowuje różnego rodzaju mechanizm. Przecież my od 7 lat, i to nie od dzisiaj, mój drogi panie, również tu w tym studiu pokazywaliśmy nawet film o tym, że lokomotywę jednokabinową prowadzi sam maszynista, nie widząc szlaku, po którym jedzie. I to nie jest rząd Tuska, tylko po prostu procedury bezpieczeństwa. My nie mówimy również nic o tym, że jest wiele spółek. Poszło się w tą stronę. Moim zdaniem, że inne kraje europejskie bardziej dbają o swoją kolej, bo nie robią rozdrobnienia. Myśmy poszli, ale jak poszliśmy, to za tym muszą być dostosowane do tego procedury i standardy bezpieczeństwa. My nie możemy mieć procedur i standardów, które są z lat, kiedy istniała jedna wspólna kolej. Bo nie da się, mój drogi panie, żeby PKS w Białymstoku jeździł na innym kodeksie drogowym jak PKS z Torunia, a jeszcze innym jak ten PKS z Częstochowy, a niestety wiele instrukcji wydawanych przez poszczególnych przewoźników, wydawanych przez nich, są ze sobą sprzeczne, bo Urząd Transportu Kolejowego po pierwsze nie ma instrumentów prawnych, żeby wdrożyć te instrukcje. Powieszono dobre praktyki na stronach internetowych Urzędu Transportu Kolejowego. Co to daje, jak nikogo nie zmusza się formalnie, zagrożając utratą licencji przewozowej, że on ma je stosować. Nie ma instrumentów prawnych, nie ma kadrowych, nie można przeprowadzić kontroli u tak wielu przewoźników. Nie wiem, my tutaj staraliśmy się nie dotykać w ogóle polityki. Mówiliśmy o bezpieczeństwie i mówimy. I ja powiem raz jeszcze to, co powiedziałem na początku tego dzisiejszego programu. Ja sam stałem nad trumnami moich kolegów maszynistów, których żegnałem, i nad trumnami kierownika pociągu i konduktora, którzy zginęli. I tam dałem słowo honoru, dopóki mi sił wystarczy, to będę walczył o kwestie bezpieczeństwa na polskich kolejach. Bo jestem też maszynistą, tym, który jedzie z przodu tego pociągu, ma przegląd wszystkiego, co się na polskich kolejach dzieje, i wiem, że w sprawach bezpieczeństwa nie może być kompromisu, bo każdy kompromis doprowadzi do nieszczęścia. Trzeba przypilnować tego, żeby pieniądze, wymuszanie na pracownikach tych podstawowych pewnych zachowań i chodzenie na skróty na polskich kolejach nie miało miejsca. I to robimy jako związki zawodowe wspólnie, bo to nie tylko mój związek zawodowy, Konfederacja Kolejowych Związków Zawodowych czy Związek Zawodowy Maszynistów Kolejowych w Polsce, ale również inne związki zawodowe. Na to zwracaliśmy uwagę na szczycie kolejowym, na to zwracamy uwagę na sejmowych komisjach infrastruktury. Więcej powiem, ustawa, która w tej chwili będzie procedowana, jest również wymuszona naszymi działaniami, bo i 10 punktów pana ministra Nowaka, z którymi ja się zgadzam. Zgadzam się co do ich zawartości, bo tam diagnoza jest dobra, tylko nie zgadzam się z tempem wdrażania tych zmian, bo nie wystarczy w obszarach bezpieczeństwa powiedzieć słowo i przejść sobie do rzeczywistości, tylko należy zrobić konkretne działania. Nie można chodzić na skróty, jeśli chodzi o bezpieczeństwo.
Bardzo proszę, już mamy kolejnego rozmówcę. Halo?
Szczęść Boże.
Szczęść Boże.
Sabina ze Stargardy Szczecińskiego. Pozdrawiam wszystkich obecnych w studiu.
Pozdrawiamy.
Szczęść Boże.
Za rządów tej koalicji PO i PSL jest złomowane wszystko. W naszym rejonie w zachodniopomorskim, na przykład stocznie, a teraz właśnie przyszedł też i czas na kolej. A to zawdzięczamy właśnie wyborcom, którzy głosowali właśnie na PO i na PSL. To im zawdzięczamy to złomowanie. A przede wszystkim rządowi chodzi o to, nie dają pieniądze na polską kolej, dlatego, żeby wprowadzić, żeby z naszych torów korzystały koleje niemieckie czy koleje nawet rosyjskie. Przecież o tym się już głośno mówi i głośno pisze. I właśnie zawdzięczamy to takiemu wyborcy, jak przed chwilą właśnie dzwonił pan Kazimierz z Ełku, który widać, że jest wyborcą PO.
To znaczy, to nie padło i może zostawmy to, czy ktoś jest wyborcą, czy nie wyborcą, bo to nie chodzi nawet o to, żeby jakieś personalnie się mieć do siebie jakieś różne wątpliwości, czy też jakieś zdanie o kimś, ale trzymamy się sprawy, bo sprawa jest taka, bezpieczeństwo na kolei.
Ja zachęcam, bo mówiłem to już wiele razy, powiem raz jeszcze. Telewizja Trwam i Radio Maryja to są takie media, w których mamy możliwość w odpowiednim czasie powiedzieć wszystko, co mamy do powiedzenia w danym temacie. Ja za to bardzo serdecznie dziękuję, bo inne media traktują tą sprawę i bezpieczeństwa, funkcjonowania kolei bardzo powierzchownie, bardzo często w ciągu 7 minut, 10 minut trzeba przedstawić cały problem, nie wykładając rzeczywistości. Ja za to dziękuję. Jeżeli jest potrzeba podyskutowania, a jest o czym, raz jeszcze o sytuacji polskich kolei, o czwartym pakiecie kolejowym i o zagrożeniach z niego wynikających, no to ja zachęcam do tego, że jestem do dyspozycji i możemy się tutaj spotkać. Natomiast dzisiaj naprawdę chciałbym, żebyśmy widzom przekazali informacje związane z kwestiami bezpieczeństwa ruchu kolejowego, żeby wytłumaczyć, jaka jest istota rzeczy, ale również, żeby nie przestraszyć podróżnych, że jak wsiądą do wagonu, to wsiadają na bombę z odbezpieczonym zapalnikiem i że to jest tak szalenie niebezpieczne. My wskazujemy na zagrożenia, pewne mechanizmy, które wpływają na bezpieczeństwo. A z drugiej strony również mówimy, że kolej jest bezpieczna o tyle, że jeszcze dzisiaj ruch pociągu jest prowadzony przez osoby z niebywale dużym doświadczeniem zawodowym. Dyżurnych ruchu, maszynistach. My znamy swoje rzemiosło nieraz w tych wszystkich naciskach, wymuszeniach, procedurach. My z tym przegrywamy i też pokazuje, gdzie są te ogniska zapalne, które trzeba zlikwidować. Ale dzięki tym ludziom, którzy mają to doświadczenie i podchodzą, chociaż nas próbowano oduczyć kolei, kazano nam chodzić do pracy, a nie do służby, to kolejarze chodzą do służby. Cieszę się, że pan minister Nowak również dostrzegł taki aspekt, że powinno się wprowadzić mundury kolejarskie, które jednoczą to środowisko, żebyśmy to traktowali jako służbę. I polska kolej jest bezpieczna. Po to się tutaj spotykamy, po to się spotykamy w Sejmie, po to robimy demonstracje i pikiety, żeby zneutralizować te ogniska zapalne, które są na polskiej kolei. I jak już przyjdą ci ludzie młodzi, żeby oni byli kompetentni, odpowiednio wykształceni i przygotowani do tego zawodu. I tylko tyle, bo jeżeli będziemy się rozdrabniali bardzo szeroko o polityce państwa i tak dalej, to po prostu zagubimy te kwestie bezpieczeństwa i jutro ktoś, kto będzie miał jechać pociągiem, jak dostanie informację tylko powierzchowną, to powie, a może zrezygnuję z podróży tym pociągiem, no bo usłyszałem w telewizji Trwam, że tam jest tak strasznie niebezpiecznie i pojadę lepiej samochodem i nie zauważy, że jazda samochodem jest dużo bardziej niebezpieczna jeszcze jak tą koleją.
Bardzo proszę pana.
Chciałbym tu zwrócić uwagę, że ten raport Państwowej Komisji Badania Wypadków Kolejowych właśnie obnażył tutaj te niezachowanie tych procedur. Gdyby te procedury może rzeczywiście były przestrzegane i przez zwierzchników służbowych i egzekwowane od swoich pracowników, to wtedy by może do takiej katastrofy nie doszło. A co do bezpieczeństwa, kolej tak jest najbezpieczniejszym środkiem transportu śródlądowym. Nie mamy na przypadków, żeby na kolei masowo ginęli ludzie. Przecież w ciągu jednej doby w wypadkach samochodowych ginie średnio od 15 do 50 osób. Także o czym my mówimy i o tym się nie mówi tutaj. My nie dotykamy tego tematu, bo to nie jest temat dzisiejszego tutaj tej debaty.
Wypadki na przejazdach kolejowych chociażby. Odchodzi się od przejazdów strzeżonych. Wiele jest niestrzeżonych. Kierowcy nie zachowują też ostrożności. Jak nie wiadomo, o co chodzi, to chodzi o pieniądze.
A może to jest błąd, Leszku, ponieważ nasze tu właśnie procedury, które są prowadzone przez prezesów i zarządców linii kolejowych, powodują to, że na każdym przejeździe kolejowym, który nie ma sygnalizacji, następuje zwolnienie do 20 km na godzinę.
To pociąg zwalnia.
Pociąg zwalnia. I teraz kierowca, jeżdżąc po danej linii drogowej, obserwuje. Pociąg się zatrzymuje, bo niejednokrotnie masa tego pociągu jest tak duża, że ten maszynista nie jest w stanie zwolnić do 20 km na godzinę, a wręcz musi się zatrzymać i dopiero ruszyć. A więc kierowca, lekkomyślny kierowca oczywiście, mnie jeszcze kiedyś jak uczono na prawo jazdy, żebym zdał, to mi powiedziano, że dla ciebie to są świętość, to jest szlaki kolejowe, czy tramwajowy, czy kolejowy. Tam masz się zatrzymać, tam masz krzyż świętego Andrzeja. I pamiętaj o tym zawsze i o tym się pamięta. Także tutaj może te złe nawyki i te wprowadzanie kierowców w błąd, bo to jest błąd prowadzenia kierowców, że pociąg się zatrzymuje, to ja sobie przejadę. I ta masa pociągu, a samochodu, no niestety samochód nie ma szans z tą masą pociągu.
Może tym apelem zakończmy. Tym apelem do wszystkich nas, którzy mamy styczność z kolejami, czy to poprzez to, że podróżujemy, czy poprzez to, że kolejarze posługują nam, jak to pięknie wybrzmiało, właśnie jest to służba, czy poprzez to, że podróżujemy, przejeżdżamy przez przejazdy kolejowe. radiowe, abyśmy rzeczywiście sami wkładali w to jakieś myślenie, abyśmy apel, sami bezpiecznie się zachowywali.
Tak, apel do tych, którzy kierują koleją, kierują transportem, o to, ażeby w kwestiach bezpieczeństwa nie szli na skróty. Apel do samych kolejarzy, żeby nie ulegali naciskom przełożonym i żeby w pełni, w 100%, każdego dnia, w każdej minucie przestrzegali procedur. Bez względu na to, czy pociąg będzie opóźniony, czy nie będzie opóźniony. Żeby nie ulegali tym naciskom. Apel do tych, którzy żyją z okradania kolei, żeby mieli również na uwadze, że ta kradzież może spowodować nieszczęście ludzkie. Apel do ludzi, którzy szukają rozrywki na nasypach kolejowych, że rzucony kamień to może jest uśmiech, czy trafi w okno, tylko o wyobraźnię, że ten kamień może uderzyć osobę, która siedzi z drugiej strony tego okna na siedzeniu i dostanie w głowę, albo powieszony kamień z wiaduktu. Apel również do kierowców, ażeby odpowiednio traktowali przejazd kolejowy, tak jak ich uczono przy zdawaniu egzaminów na prawo jazdy i żeby zrozumieli, że pociąg to są setki ton i nie da się tego zatrzymać jeszcze, w kilku metrach.
Jeszcze apeluję do podróżnych. Nie bójcie się nas, kolejarzy. Tak jak powiedziałem, pociągi nasze są bezpieczne, bezpiecznie dowiozą was do celu, do miejsca podróży. Bez kolei, bez rozwoju kolei nie ma rozwoju cywilizacji. Jeżeli będziemy dalej dążyć do tego, a rząd i zarządzający będą likwidować linie kolejowe, więc nasz postęp cywilizacyjny będzie się zamiast rozwijać, będzie się cofał. Także naprawdę do kolegów i koleżanek apeluję, wykonujmy swoją pracę solidnie i rzetelnie, a będziemy naprawdę wtedy mieli szacunek i w społeczeństwie, i wśród podróżnych.
Dziękuję. Bardzo dziękuję za ten program, za te rozmowy niedokończone, zarówno panom tutaj w studio, panu Leszkowi Miętkowi, także panu Janowi Przywoźnemu, za ten czas poświęcony nam, państwu zgromadzonym przed telewizorami Telewizji Trwam. Również bardzo serdecznie dziękuję. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maryja Zawsze Dziewica.
Szczęść Boże.
Szczęść Boże.